60 lat temu, w czerwcu 1947 roku, ukazał się w Rzymie pierwszy numer Kultury. Zeszyt zredagował Jerzy Giedroyć i Gustaw Herling-Grudziński, a oprawę graficzną przygotował Stanisław Gliwa. Wydawcą był działający już od ponad roku Instytut Literacki, agenda wojskowa II Korpusu prowadzona przez Jerzego Giedroycia. Zeszyt miał około 1000 egzemplarzy nakładu, format A4, okładkę w piaskowo-żółtym kolorze z informacją o zawartości numeru i redaktorach. 1 lipca 1947 roku Andrzej Bobkowski pisał do Giedroycia na temat okładki.
Przerażający jest ten żółty z czarnym. Mnie od razu przypomina cesarsko-królewską budkę dla wartownika austriackiego. Dobre byli czasy. To samo pismo, w ogóle wszystko to samo na białym i wszystko będzie dobrze. Jeśli chodzi o zawartość, to pierwsza klasa.
Redaktor wyjaśniał w liście do Wiktora Weintrauba.
Format był podyktowany naszą nędzą. Właśnie taki papier mieliśmy u siebie kiedyś bardzo tanio nabyty. Słabe to usprawiedliwienie, ale cóż zrobić?
Wydanej 50 lat później autobiografii Jerzy Giedroyć wspominał początki pisma.
Pierwotnie Kultura miała być biletem wizytowym, kwiatkiem do kożucha i była pomyślana odpowiednio do tego jako kwartalnik, raczej czysto literacki. Pierwszy numer przygotowaliśmy razem z Gustawem, ale naprawdę ważne były dla nas wtedy książki.
Nowy kwartalnik przychylnie omawiają emigracyjne pisma w Londynie i w Rzymie. W Krakowie, w Tygodniku Powszechnym z 20 lipca 1947 roku, ukazuje się przyjazna notatka. W styczniu 1948 roku, czyli w czasie, kiedy wychodzi pierwszy i podwójny numer paryski, Giedroyć pisze do Stępowskiego.
Mam dość duży oddźwięk kultury z kraju, w szeregu listów do Czapskich czy do mnie. Są one na tyle ciekawe, że chcę z tego zrobić dla własnego użytku notatkę. W tym samym liście redaktor skarży się Stępowskiemu. Ma pan zupełnie rację, że mam trudności z materiałami, to znaczy z materiałami dobrymi. Wszyscy są tak apatyczni czy przetrąceni, że nie tylko nie chcą pisać, ale z trudem odpowiadają na listy. Natomiast pod ziemi wyłazi mrowie grafomanów.
Efemeryda na dobrym poziomie. Tak skwitował ukazanie się pierwszego numeru Mieczysław Grydzewski, redaktor londyńskich Wiadomości. Natomiast Maria Danilewicz-Zielińska niepokoiła się na tych samych łamach, czy ten nowy słój w drzewie kultury polskiej wytrzyma finansowo, czy zdobędzie papier i czytelników. Kultura wytrzymała. Autorka pierwszej recenzji sama w późniejszych latach napisze 3 opasłe tomy bibliografii kultury i wydawnictw Instytutu Literackiego. Efemeryda przetrwa ponad pół wieku. Ukaże się jej 637 numerów na dobrym poziomie. Kilka tysięcy autorów zaczerni ponad 1,5 miliona stron, które pomnożyć jeszcze trzeba przez kilkutysięczne nakłady. Trudno byłoby natomiast zliczyć czytelników pisma rozsianych po wszystkich kontynentach i zamieszkałych w ponad 100 krajach. Krąg kultury to wszyscy ci ludzie, ale redaktor był jeden. Po przeprowadzce do nowej siedziby w numerze 3 miesięcznika z 1955 roku ukaże się jego żartobliwe wyjaśnienie.
Szereg czytelników prosi nas o podanie składu osobowego kultury. Do zespołu należą redaktor Jerzy Giedroyć, redaktor Giedroyć Jerzy, Jerzy Giedroyć, redaktor Giedroyć Jerzy oraz inni członkowie zespołu kultury.
W 1966 roku z okazji 20-lecia kultury jeden z najbliższych współpracowników Giedroycia mieszkający w Londynie Juliusz Mieroszewski tak scharakteryzuje redaktora.
Jerzy Giedroyć jest jednym z najoryginalniejszych i najwybitniejszych polskich redaktorów ostatniego półwiecza. Nie jest jednak ani dziennikarzem, ani pisarzem. Jadąc kolejką podziemną do naszego studia, obliczyłem, że do tej pory wymieniłem z Giedroyciem około 2500 listów. Na każdy z tych listów otrzymałem oczywiście odpowiedź. Nasza korespondencja obejmuje więc ponad 5000 listów, co gdyby, broń Boże, ktoś chciał wydać drukiem, objęłoby kilka tomów. Giedroyć dosłownie redaguje pismo w drodze korespondencyjnej, bo pisze nie tylko do mnie, lecz do wszystkich współpracowników kultury. Decydującą rolę w naszym piśmie odgrywa redakcja niewidzialna, przez co rozumiem wszystkie najlepsze pióra emigracyjne, które spotyka się na łamach kultury.
Ale owa redakcja niewidzialna, jak mawiał Stanisław Wincenz i Mieroszewski, to jednak w pierwszym rzędzie najbliżsi redaktorowi domownicy księstwa Lafitu, bez których jego przedsięwzięcie nie mogłoby się tak dobrze udać. Zofia i Zygmunt Hertz, Józef Czapski, Henryk Giedroyć. Krąg najbliższych współpracowników autorów z pierwszego okresu, poza wspomnianymi już Herlingiem, Mieroszewskim, Stępowskim, Bobkowskim i Wincenzem, to również Jeleński, Miłosz, Gombrowicz, Mackiewicz, Łobodowski, Parnicki, Wańkowicz, Osadczuk i wielu, wielu innych. Wróćmy do pierwszego rzymskiego numeru, który w znacznej części poświęcony został polemice z ideami niszczącymi kulturę europejską, takimi jak komunizm czy egzystencjalizm. Zeszyt otwiera słowo od redakcji, w którym zawarty jest program pisma, zaś jego dopełnieniem są dwa zasadnicze szkice Paula Valéry z Kryzysu Ducha, napisany po I wojnie światowej, i Zmierzch cywilizacji Benedetto Croce, esej powstały po II wojnie.
W obu tych głosach, pisali redaktorzy kultury, rozbrzmiewa głęboki smutek ludzi, którzy wszystkie swe siły i umiejętności oddali pracy nad pogłębianiem i wznoszeniem kultury europejskiej, aby dożyć wreszcie dni jej śmiertelnego niebezpieczeństwa i zagrożenia. Ale brzmi w nich jednocześnie ogromna siła, siła niezłomnych przekonań, przywiązań i wiary wbrew czasom pogardy, wbrew nadchodzącej barbarii.
Zadania pisma redaktorzy tak określili.
Kultura pragnie uprzytomnić czytelnikom polskim, którzy wybrawszy emigrację polityczną znaleźli się poza granicami kraju ojczystego, że krąg kulturalny, w którym żyją, nie jest kręgiem wymarłym. Kultura pragnie dotrzeć do czytelników polskich w kraju i wzmóc w nich wiarę, że wartości, które są im bliskie, nie zawaliły się jeszcze pod obuchem nagiej siły. Kultura chce szukać w świecie cywilizacji zachodniej tej woli życia, bez której Europejczyk umrze tak, jak umarły niegdyś kierownicze warstwy dawnych imperiów.
Sformułowane w artykule wstępnym cele kultury właściwie nie zmienią się już do końca. Poza wspomnianymi tekstami Paula Valéry i Croce'ego w pierwszym historycznym numerze znajdujemy jeszcze szkicy Józefa Czapskiego Raj utracony na śmierć Bonarda, opowiadanie Andrzeja Bobkowskiego pod tytułem Nekia, artykuł Tadeusza Krońskiego Filozofia egzystencjalna Sartra, a ponadto Tymon Terlecki o socjalizmie chrześcijańskim, Zygmunt Zaremba o przeobrażeniach socjalnych w okresie międzywojennym, Marian Kamil Dziewanowski o księciu Czartoryskim i jeszcze fragmenty Krucjaty bez krzyża Artura Kestlera w tłumaczeniu Herlinga Grudzińskiego, wiersze Lorki w przekładzie Łobodowskiego, fragmenty prozy Naglerowej. Dziś Wojciech Karpiński tak mówi o znaczeniu kultury.
Ten pierwszy numer kultury był zupełnie inny od słynnego miesięcznika. Był to kwartalnik, był wydawany nie w Paryżu, a w Rzymie. Był wydawany w odmiennym formacie A4. Nie ma tam, bo być jeszcze nie mogło, najsłynniejszych współpracowników, którzy przyszli później. A jednak to już jest to pismo, to niezwykłe dokonanie, które odegrało tak ważną rolę w 50-letniej wojnie Polaków o wolność i suwerenność. Na czym ten wysiłek polegał? Na stworzeniu kanonu swobodnej i sensownej myśli, na utrwaleniu silnego nurtu polszczyzny, który pomagałby w budowie swobodnego polskiego domu, swobodnej przestrzeni duchowej, polskiej, europejskiej, ludzkiej. Od razu w pierwszym numerze obecni byli wielcy liberalni myśliciele europejscy. Paul Valéry przypominał w Kryzysie Ducha, że cywilizacje są śmiertelne. Croce zastanawiał się nad zmierzchem cywilizacji i w ten sposób sugerował drogi odrodzenia. Józef Czapski w artykule być może najważniejszym ewokował z okazji śmierci Pierre'a Bonarda raj utracony czystej sztuki, oglądany z perspektywy wojennej katastrofy. Jak wyjść ku Europie i ku Polsce po klęsce, po okupacji niemieckiej, po dominacji sowieckiej, po powstaniu warszawskim, po Jałcie? Mogłoby się wydawać, że właściwie dorobek kultury w ciągu tych 50 lat, które nastąpią, to będzie szukanie odpowiedzi na to pytanie. Zejście na stopień zero stylu, świadomości, obnażenie się z iluzji i stworzenie wizji Polaka nowoczesnego, wierzącego w sens wysiłków, wolnego od narodowego megalomaństwa. Następny etap tego wysiłku to dla mnie jest numer majowy kultury w 1951 roku, gdy pojawią się po raz pierwszy nazwiska Miłosza i Gombrowicza. Następny jeszcze to numer letnie 1963 roku, gdy Miłosz opublikuje Gucia Zaczarowanego, Gombrowicz transatlantyckie fragmenty dziennika, swoje eseje opublikuje Jeleński, Watt, Stępowski, Herling. Wówczas został stworzony kanon suwerennej polszczyzny i to są sprawy bardzo poważne. Także dzisiaj ci, którzy nie mogą się pogodzić z tą otwartą wizją polskiego kanonu i polskiej tradycji i polskiej wizji przyszłości, usiłują zaatakować to stworzone przez kulturę polskie miejsce, ten polski dom, ale mam nadzieję, że to są wysiłki daremne, bo to jest budowla tak silna i tak mocna, że przetrwa ona te drobne ataki. A zaczęła się ta przygoda w tym pierwszym numerze rzymskim jeszcze, kwartalnika jeszcze, ale który już jest tym wielkim dziełem. Thank you.